każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. Dzisiaj w programie poruszymy kilka wątków. Pomówimy o żużlowej reprezentacji Polski, współpracy klubów ekstraligowych z drugoligowcami, ocenimy siły lubuskich drużyn oraz nową tabelę biegową w Ekstralidze, a także zajmiemy się tematem nowego promotora cyklu Grand Prix. Generalnie zaprezentujemy sporo opinii naszych ekspertów. Na początek powołania do żużlowej kadry seniorów na sezon 2020 znaleźli się w niej Krzysztof Buczkowski, Patryk Dudek, Jarosław Hampel, Jakub Jamruk, Krzysztof Kasprzak, Janusz Kołodziej, Paweł Przedpełski, Bartosz Smektała, Kasper Woryna, Szymon Woźniak oraz Bartosz Zmarzlik. Brakuje tutaj Macieja Janowskiego, Maksyma Drabika oraz braci Pawlickich. O naszej kadrze rozmawialiśmy z Wojciechem Kerwerem, redaktorem naczelnym portalu pobandzie.pl.
PZM zatwierdził żużlowe kadry na sezon 2020. Co ty sądzisz o tych powołaniach, szczególnie jeżeli chodzi o tą reprezentację seniorską?
Myślę, że Marek Cieślak powołał wszystkich tych, którzy są obecnie najlepsi w Polsce. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że masz na myśli tak zwanych buntowników, co z nimi. Ja myślę, że dobrze zrobił trener Cieślak. Wiadomo, że tu są dwie szkoły, Falenicka i Otwocka. Jednym murem stają za zawodnikami, niekoniecznie. Ja po prostu uważam, że tą sprawę można było załatwić w dużo prostszy i w dużo bardziej cywilizowany sposób. Wydaje mi się, że każdy z tych przypadków był inny, natomiast osobiście dziwię się takim zawodnikom jak Piotrek Pawlicki czy Maksym Drabik, że w imię jakichś dziwnych wojennych, dziwnych gierek tak naprawdę rezygnują z wielkiej międzynarodowej kariery. Bo jeśli Maksym Drabik odmawia przyjęcia pozycji trzeciego rezerwowego w cyklu Grand Prix, 22-letni chłopak, przed którym kariera stoi otworem, to ja prawdę mówiąc nie rozumiem takiej decyzji. Wielu zawodników z zagranicy dałoby się pokroić i przemielić, żeby mieć chociażby jakąkolwiek styczność z tym elitarnym cyklem, a tutaj mamy do czynienia z sytuacją zupełnie odwrotną. Czy drugi przykład wspomnianego Piotra Pawlickiego. Wielu dzisiaj mówi o tym, że ktoś został z kadry odstrzelony, że ktoś został od tej kadry odstawiony. Natomiast tak naprawdę ci zawodnicy sami z kadry zrezygnowali. Piotrek Pawlicki, nie wiem, na złość Cieślakowi próbuje sobie odmrozić uszy i zrezygnować z wielkiej międzynarodowej kariery. Ja to tak odbieram, bo jeśli nie przystępuje do zawodów, w których tą nominację można wywalczyć, no to inaczej tego nie można odebrać. Z drugiej strony, tak naprawdę reprezentacja Polski na żużlu istnieje tylko teoretycznie, jakby powiedział klasyk. Niektórzy się oburzają, że za rok ma wejść przepis, myśl którego zawodnik startujący w Grand Prix musi być członkiem kadry narodowej na piśmie. Natomiast to jest wszystko teoria. Weźmy przykład Piotra Protasiewicza. Z jednej strony do kadry narodowej nie został powołany, a z drugiej strony sam sobie to miejsce w kadrze przecież wywalczył, stając na podium złotego kasku, bo Piotr Protasiewicz wystąpi w przyszłorocznych eliminacjach do Grand Prix i nie będzie tam reprezentował Republiki Zielonego Przylądka, tylko polskie barwy. Więc nie będąc w kadrze, de facto w tej kadrze jest. Reasumując, uważam, że tą sprawę można było załatwić w normalny, cywilizowany sposób, tak jak zrobił to Patryk Dudek. I nie mówię tego dlatego, że wypowiadam się teraz do mediów zielonogórskiego, tylko tak po prostu było. Za 20-30 sekund można było tą sprawę załatwić. Myślę, że jak Maciek Janowski podszedłby do trenera Cieślaka na gali PGE Ekstraligi w Warszawie i powiedział: trener, dobrze wiesz, że miałem w tym roku jedną groźną kontuzję, później drugą na Speed of Nations. Jestem zmęczony, trochę pokiereszowany. Daj mi trener spokój, jak chcesz mieć ze mnie pożytek za rok, to opuść mi proszę i ja zrobię wszystko, żeby za rok było dobrze. I myślę, że Markowi Cieślakowi, staremu wydze, oczy by się tylko zaświeciły w jednej chwili, że może powołać swojego chłopaka ze swojego klubu, Pawła Przedpełskiego, zbudować go i pokazać mu, że stoi za nim murem i że w niego inwestuje. Tym bardziej, że umówmy się, to był trening punktowany. Mecz towarzyski, tak naprawdę nie z resztą świata, a z resztkami świata na koniec sezonu, de facto po sezonie, to był dla tych zawodników trening punktowany. I też nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że zawodnicy jeżdżą obecnie w reprezentacji za darmo, bo każdy z nich za występ w meczu z resztkami świata dostał 15 tysięcy złotych. To nie są oczywiście wielkie pieniądze w porównaniu z tym, co oni zarabiają w Ekstralidze, ale też ten orzełek musi mieć jakąś inną wartość, niekoniecznie przeliczalną na złotówki. Ale też trzeba pamiętać, że są inne profity wynikające z tytułu jazdy dla reprezentacji Polski, bo to są zgrupowania, to jest darmowy psycholog, to są jakieś inne kwestie sponsorskie. Wiadomo, że Max Drabik miał dostać talon na 8000 zł na darmową benzynę. Nie wiem, czy dla kogoś to brzmi śmiesznie, natomiast dla mnie to są bardzo poważne pieniądze i myślę, że dla kogoś, kto zarabia dużo, duże pieniądze, to też jest jakiś profit, jakiś poważny bonus. Także mówienie, że w reprezentacji się nie zarabia, to jest, myślę, troszeczkę bluźnierstwo.
A uważasz, że selekcjoner jeszcze może zmienić zdanie, na przykład podczas trwania sezonu 2020 w sprawie tej czwórki, jak wspomniałeś, buntowników, że może jednak ktoś zostanie jeszcze dowołany, że tak powiem, do tej kadry, z tej czwórki?
Uważam, jestem przekonany, że Marek Cieślak nie zmieni zdania. Po pierwsze, bo ma szacunek wobec samego siebie. Po drugie, gdyby to zdanie zmienił, to pokazałby swoją słabość. A z kolei chłopcy, którzy pokazali plecy tej kadrze, mogliby uznać, że są wielcy, że są pędkiem świata i że są najważniejsi, że mogą wszystko i że każde przewinienie ujdzie im płazem, bo i tak koniec końców się po nich zgłoszą. Ja myślę, że Marek Cieślak ma tyle tych medali na swoim koncie i tak naprawdę, czy on pożegna się z kadrą złotym medalem, srebrnym czy brązowym, to nie ma już wielkiego znaczenia. Też będziemy go oceniać ze całokształta. 7 złotych medali drużynowego Pucharu Świata, wiele innych, to jest jakaś wizytówka. I myślę, że Marek Cieślak zdania nie zmieni, natomiast jestem przekonany, że za rok tacy zawodnicy jak Maciek Janowski, Piotr Pawlicki, Maksym Drabik, jeśli tylko będą prezentowali sportową formę zbliżoną do obecnej, to przez Rafała Dobruckiego, nowego selekcjonera reprezentacji, zostaną na bank przywróceni. Też Rafał będzie pisał nową historię i akurat on będzie musiał mieć do dyspozycji wszystkich najlepszych, bo to oni będą pracowali na jego trenerskie CV i jestem przekonany, że pierwszy ruch, jaki wykona, to będzie właśnie powołanie tych zawodników. Nie odwieszenie, podkreślam raz jeszcze, bo ci zawodnicy nie zostali de facto ukarani. Oni nie muszą płacić żadnych kar finansowych. Oni po prostu nie znaleźli się w kadrze, w której niektórzy z nich de facto, podkreślam, sami się wypisali.
To był Wojciech Kerber. Teraz pomówimy o współpracy klubów ekstraligowych z drugoligowcami. Od pewnego czasu Unia Leszno ściśle współpracuje z kolejarzem Rawicz, a od niedawna Stal Gorzów z PSŻ Poznań. Ostatecznie nie doszło do współpracy Falubazo Zielona Góra z Polonią Piła, ponieważ zespół z Wielkopolski nie przystąpił do rozgrywek. A co taka współpraca ma na celu? Powie nam to były żużlowiec m.in. Falubazu, były trener klubów ekstraligowych Jan Krzystyniak.
No to jest takie zabezpieczanie się na przyszłość, aby nie chcieć się pozbyć zawodników, jest to takie wypożyczanie, no to tak można powiedzieć, partycypowanie w kosztach utrzymania klubu drugoligowego, tak? Wygląda to na takiej zasadzie, że my wam nieodpłatnie wypożyczamy zawodników, a w razie potrzeby ci zawodnicy wracają do nas. To też ma dobrą stronę, jeżeli chodzi o samych zawodników. No najczęściej do takich klubów trafiają zawodnicy, którzy teoretycznie na początku sezonu mają najmniejsze szanse, aby dostać się do pierwszego składu, prawda? Mówię tutaj o zespole ekstraligowym. I to jest dobre dla takich zawodników, którzy idąc do niższej klasy, mają możliwość po prostu kontynuowania tej dyscypliny. Nie myślę tutaj o podnoszenia swoich umiejętności, ale na pewno to też jest, ale chodzi też między innymi o to, aby utrzymać te ośrodki, prawda? Tutaj mam na myśli Rawicz, czy Poznań, czy też Piła. No na pewno takie kluby nie stać na to, aby skompletować jakieś składy. I takie rozwiązanie to może jest właśnie dobra rzecz, aby te ośrodki sportowe nie padały.
No właśnie, ma pan wrażenie, że ta druga liga nam trochę gdzieś tam zanika już powoli, te ośrodki gdzieś tam znikają, żeby nie powiedzieć brzydko, że umierają?
Tak, tak to wygląda. Ja tak na marginesie to już się w ogóle boję, że pomału ten sport żużlowy zanika, bo to zaczyna się na pewno od tych niższych lig. Tak jak pan tutaj wspomniał, ten żużel w tych niższych ligach zanika. Wiąże to się z ogromnymi kosztami, a nie wszystkie kluby stać na to, aby zakontraktować zawodników, powiedzmy, w jakichś wartościowych. Wiąże to się właśnie z finansami. No, przewodzą tutaj co niektóre kluby ekstraligowe, które no, rozwalają finansowo inne kluby w Polsce i no nie mają szans, aby skompletować takiego składu, który pozwoliłby też ściągnąć kibiców na trybuny, bo nie mamy co ukrywać, tracą też na tym kibice, prawda? Traci też widowisko, niższy poziom, no a kibice no, chcieliby przyjść na stadion i obejrzeć żużel no, w lepszym wykonaniu.
A która ze stron tutaj może więcej jakby skorzystać na takiej współpracy? Klub ekstraligowy czy ten klub drugoligowy?
No na pewno więcej klub ekstraligowy, bo tak jak już prędzej powiedziałem, zabezpiecza sobie na przyszłość zawodników, którzy przy ewentualnym jakim wzroście formy czy podnoszeniu swojej wartości wrócą do tego klubu, prawda? Na pewno też klub ten drugoligowy, no to jest tylko, no to powiedzmy, można tak niesportowo wegetacja taka, prawda? Jeździmy, a nie wiemy, co nas spotka za rok, co nas za dwa lata spotka, prawda? Ten zawodnik po prostu w naszym klubie, w naszej lidze osiągnie jakiś pułap, jakiś wynik i za rok go tracimy. Także no na pewno większą korzyść z tego będzie miał klub ekstraligowy.
Chciałem pana zapytać o sytuację Falubazu, bo ta współpraca z Polonią Piła ostatecznie nie doszła do skutku, bo drugoligowiec się wycofał z rozgrywek. Możemy powiedzieć, że Falubaz ma jakiś delikatny problem w związku z tym teraz?
No, ja zawsze byłem przeciwnikiem podpisywania kontraktów z wieloma zawodnikami, prawda? No a jeżeli tych zawodników w Falubazie jest, no to tylu jest, no to już jest problem, prawda? Nie sprzyja to dobrej atmosferze w zespole, kiedy to jest tych zawodników nadmiar, prawda? Zawsze byłem zwolennikiem podpisać kontrakt za tylu, ile potrzeba, czyli tam powiedzmy siedmiu. Siedmiu jest wymagane, siedmiu zawodników w składzie. I tego bym się trzymał dalej. No a jeżeli tych zawodników jest więcej, no to próbować szukać nie tylko w Pile, ale również w innych klubach, bo na pewno ci zawodnicy zielonogórscy, myślę, że prezentują taką wartość, prezentują taką jakość, że w stanie byliby rywalizować w drugiej lidze, w innych klubach również.
Myśli pan, że tą sytuację uda się jakoś załagodzić, może tak to nazwijmy, bo jeżeli chodzi o to wypożyczanie, no to zawodnika się wypożyczy, potem wrócić nie może. A z kolei instytucja gościa to też się wiąże z określoną liczbą miejsc. Tych miejsc też za wiele nie ma w tych klubach drugoligowych obecnie, prawda?
No na pewno nie, no bo przecież każdy przystępując do sezonu to chce przystąpić już z jakimś spokojem, prawda? Mieć zapewnioną ilość zawodników i przystąpić do tych rozgrywek, a nie liczyć na to, że w trakcie sezonu ktoś doskoczy.
Okres transferowy już za nami. Było trochę czasu, aby zastanowić się nad obecną siłą naszych lubuskich drużyn w sezonie 2020. Maciej Noskowicz poruszył ten temat z ekspertem, dziennikarzem TVP Gorzów Andrzejem Lochem.
Okres transferowy mamy za sobą, wiemy wszystko, no wiemy na papierze. Zacznijmy od Stelmetu Falubazu Zielona Góra, który zamienił w dużym uproszczeniu Nikiego Pedersena na Antonio Lindbecka. Krótko i konkretnie, to dobry ruch, to wzmocni siłę rażenia Zielonogórzan, czy niekoniecznie?
W każdej drużynie, tak i w Stelmecie Falubazie Zielona Góra, panuje pewnie takie przekonanie, taka trochę życzeniowość, że musi być lepiej. To znaczy Patryk Dudek musi pojechać lepiej. Piotr Protasiewicz, rezygnujący z Ligi Szwedzkiej, też musi pojechać lepiej. Juniorzy po ubiegłorocznych sukcesach też muszą pojechać lepiej. Więc nawet ten brak Nikiego Pedersena, czy też strata tych punktów, których nie zdobędzie Antonio Lindbecka, może uda się to jakoś zrównoważyć, a w decydujących meczach wyjdzie to na plus. Moim zdaniem trudno będzie zastąpić Nickiego Pedersena z jednego bardzo prostego powodu. To był zawodnik, który potrafił na wyjeździe pojechać bardzo dobre spotkania, potrafił tam pokazać charakter, porozpychać się łokciami, wejść tam, gdzie nikt inny by nie wszedł, i to dzięki jego dobrej dyspozycji, między innymi dzięki jego, nie tylko oczywiście, Zielonogórzanom udało się wygrać na wyjeździe w Lublinie, na wyjeździe w Gorzowie, a zwycięstwa wyjazdowe no, są niezwykle potrzebne do tego, żeby być w czubie ekstraligowej tabeli.
Czy Falubas z taką niezwykle ważną roszadą, jeśli chodzi o siłę rażenia, ma prawo bić się o play-offy? Czy to będzie drużyna, która może być w pierwszej czwórce? Czy po prostu to jest wszystko uzależnione od tego życzeniowego procesu, jak te wszystkie elementy wypalą?
Ma prawo bić się o play-offy. Moim zdaniem musi bić się o play-offy, jeśli nie chce zaliczyć totalnej porażki. Mając w składzie Martina Waculika, mając w składzie Patryka Dudka, mając także dobrych zawodników w postaci Jepsena Jensena czy też Protasiewicza, to są dobsi zawodnicy ligowi, no trudno tutaj stawić sobie niższe cele. Awans do playoffów moim zdaniem musi być celem minimum, chociaż liga w tym roku będzie bardzo wyrównana i każde zwycięstwo na wyjeździe naprawdę będzie bardzo dużo znaczyło, więcej niż w poprzednich latach, no i każda porażka u siebie może być później trudna do odrobienia.
W drugiej lubuskiej drużynie zastąpiono duński element, z układanki wyjęto Kildemanda, a na powrót zdecydował się Nils Christian Iversen. Cały Gorzów, mam wrażenie, że jest bardzo zadowolony z tego powrotu, bo przecież Iversen notował kapitalną jazdę w stali i indywidualnie, i drużynowo. No ale właśnie, czy tutaj też nie ma tego elementu życzeniowego, że ten Iversen musi w Gorzowie wypalić?
Jest taki życzeniowy, ale myślę, że to życzenie jest postawione na niskim pułapie. To znaczy wystarczy, żeby jechał trochę lepiej niż Kildemand, ale z pewnością kibice stali pamiętają Iversena, który w każdym meczu robi po kilkanaście punktów, często ocierając się o komplety. Tak w przyszłym roku już moim zdaniem nie będzie. Zresztą jak się spojrzy na tego zawodnika, na jego starty w ostatnich latach, to jeździł bardzo różnie, potrafił dobrze pojechać i zdobyć powyżej 10 punktów, a to jest w Ekstralidze naprawdę bardzo dobry wynik, ale też potrafił spotkania zawalić. I to jest jednak zawodnik niepewny i drużyna Stali może być taką bardzo nieobliczalną drużyną, bo tych zawodników takich niepewnych tam jest w porównaniu do innych drużyn jednak bardzo zdecydowanie więcej, bo oprócz Bartosza Zmarznika, reszta to są zawodnicy, którzy no stać ich na bardzo wiele, stać ich na kapitalną jazdę, ale mogą im się zdarzać się wpadki, oby tych wpadek było jak najmniej.
Czy na play-offy?
Też to jest drużyna, jedna z sześciu, siedmiu w tym roku w Ekstralidze, która ma prawo myśleć o play-offach. Pamiętajmy, że w tym roku gorzowianom niewiele zabrakło do tego, by w tych play-offach być. Oczywiście punktowo bardzo dużo, ale gdy rozbierzemy na czynniki pierwsze poszczególne spotkania, gdy brakowało tutaj dwóch, tutaj trzech, tutaj czterech punktów, to Stal, gdyby było tych kilka punktów więcej, spokojnie byłaby w czwórce.
Czy można jakoś to wytłumaczyć, że właściwie większość tych topowych zawodników trzyma się jednak swoich dotychczasowych pracodawców?
No rzeczywiście, myślę, że więcej było plotek i różnych spekulacji tym, że nie kibice. Moim zdaniem recepta na to, żeby trochę więcej ruchu było, byłaby w tym, aby ten rynek kontraktowy uwolnić. Rynek kontraktowy, który jest powiązany z rynkiem transferowym, czyli żeby kontrakty były tak naprawdę płacone w 100% na stole, aby nie było tak, że zawodnik dostaje 4 czy też 5 tysięcy maksymalnie w regulaminie w kontrakcie za punkty, a drugie 2-3 tysiące dostaje gdzieś tam pod stołem. Jeśli udałoby się przezwyciężyć ten element i tak sprawić, by wszystkie pieniądze, które zawodnik dostaje z klubu bądź też z otoczenia klubowego, dostawał w jednej fakturze bezpośrednio od klubu, to moim zdaniem wtedy pojawiłby się jakiś ruch w interesie, bo wtedy zawodnicy mieliby pewność, że dane pieniądze dostaną, a tak wiemy, że w wielu przypadkach są niewolnikami, może nie tyle klubów, ale sponsorów, którzy zostali przez kluby załatwieni. Nie wszyscy płacą regularnie, nie wszyscy chcą płacić, no i później jest takie aneksowanie tych umów, no to dobrze, w tym roku nie zapłacił, ale w przyszłym już ktoś tam inny zapłaci trochę więcej, więc wyjdziesz na zero.
To był Andrzej Loch i jego opinie. My wracamy teraz do Jana Krzystyniaka. Były zawodnik i trener specjalnie dla nas ocenił nową tabelę biegową w Ekstralidze, która będzie obowiązywać w sezonie 2020 i krótko rozłożył także siły drużyn.
Tutaj myślimy o tych biegach, prawda? Numer 1, 3, numer 9, 11. Bieg pierwszy tam, to ma być bieg liderów, tylko kto tym liderem ma być w takim zespole, prawda? Czy zawodnik z najwyższą średnią biegopunktową, czy lider według mniemania trenera, czy tam menadżera, prawda? Bo powiedzmy, jeżeli taka Częstochowa na dzień dzisiejszy, no wszyscy wiemy, że ma trzech liderów takich porządnych, prawda? To Leszczyńska Unia, powiedzmy, to jest cały zespół liderów, tak? I kogo tutaj mamy wystawić? Ten punkt wydaje mi się, że nie za bardzo jest do końca sprecyzowany. Jacy to liderzy mają być? Czy to mają być według własnej oceny trenera czy menadżera, czy lider według właśnie najwyższej biegopunktówki na daną chwilę? To trudno tak, nie wiem, czy to w regulaminie będzie ujęte, bo wie pan, jeżeli jadąc powiedzmy do Częstochowy drużyna słabsza, powiedzmy tutaj Rybnik, to obojętnie kogo by nie wystawiła, to i tak to są zawodnicy na pożarcie, prawda? To ja wolałbym wystawić w takim razie dwóch najsłabszych zawodników na pożarcie, uważając, że to są moi liderzy, a liczyć na to, że ci moi liderzy będą w stanie pokonać tych drugich zawodników.
No to jeszcze ostatnia kwestia, jak się generalnie na tą Ekstraligę w sezonie 2020 pan zapatruje. Ja postawię taką tezę, będzie ostra walka o czwórkę, jest więcej niż czterech kandydatów, no i jeden outsider, ten Rybnik, o którym pan wspomniał. Zgodzi się pan?
Tak, no chociaż tak patrząc na składy powiedzmy tej drużyny leszczyńskiej w dalszym ciągu. Jest to bardzo mocny skład. No i na pewno Doyle, idąc do Częstochowy, też podniósł wartość tej drużyny. No i Niki Petersen, który no, odszedł Zielonej Góry, moim zdaniem osłabił tą drużynę zielonogórską, a wzmocni drużynę z Grudziądza. Także w tym roku po raz pierwszy będzie to zespół, którego będę typował do pierwszej czwórki, prawda? Zespół z Grudziądza. No czwarta drużyna, no to moim zdaniem tutaj powinna rozstrzygnąć się w takich, powiedzmy, przedsezonowych prognozach między Zieloną Górą a zespołem z Wrocławia. Także no ja tutaj między Zieloną Górą a Wrocławiem upatruję tego czwartego finalistę w playoffach. No a że jestem Zielonej z Góry, to uważam, że ten zespół będzie tym czwartym zespołem. Mimo osłabienia w wieku seniorskim, bo tak jak już prędzej powiedziałem, Niki odchodząc z Zielonej Góry osłabił ten zespół, ale pamiętamy, jak zaczęli znakomicie radzić sobie zielonogórscy juniorzy w minionym sezonie, prawda? W tych ostatnich meczach to byli zawodnicy, którzy wiedli prym w własnej drużynie i zdobywali bardzo dużo punktów. I tutaj należy mieć nadzieję, że właśnie to juniorzy przejmą ciężar walki o tą właśnie pierwszą czwórkę.
Tyle nasz ekspert Jan Krzystyniak, a pod koniec programu będzie jeszcze ponownie Wojciech Kerber, redaktora naczelnego portalu pobandzie.com.pl. Pytamy o zmianę promotora cyklu Grand Prix, bo w sezonie 2022 BSI zastąpi Discovery.
Co oznacza zastąpienie BSI przez Discovery? To się dopiero okaże. Pewne jest jedno, że mamy bardzo duże oczekiwania względem tej zmiany. Pytanie, co ona wniesie? Czy ta zmiana była pożądana i przez nas oczekiwana? Tak. Myślę, że troszeczkę już byliśmy znudzeni i zniechęceni taką stagnacją. Ten cykl jest bardzo podobny. Ten cykl nie wyjeżdżał w ostatnim czasie poza Europę i wszyscy liczymy, czy to się zmieni i żużel nagle stanie się wielkim globalnym sportem. Czy tak się stanie rzeczywiście? Tu mam duże wątpliwości, ponieważ myślę, że ważniejsze niż pokazanie żużla poza kontynentem europejskim jest tak naprawdę pozyskanie dla tej dyscypliny wielkich światowych koncernów. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest bardzo trudne zadanie, ale myślę, że od tego powinniśmy zacząć i na tym się skupić. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że aby pozyskać wielkie światowe koncerny, to trzeba najpierw ten cały cyrk pokazać światu. Natomiast już pokazywaliśmy w pojedynczych turniejach światu żużel i nic wielkiego z tego nie wynikło. Jak mówię, to jest cyrk, który przyjedzie na dwa dni, za chwilę odjedzie i z tego nic nie zostaje. Żeby żużel w tych krajach, które mamy nadzieję, że się odrodzą, funkcjonował, to musi być siatka ludzi, którzy na co dzień o tą dyscyplinę dbają. Przede wszystkim żużel w cudzysłowie stoi na straconej pozycji dlatego, że motocykl żużlowy nie jest narzędziem codziennego użytku, a takim przedmiotem codziennego użytku jest na przykład motocykl, na których ścigają się zawodnicy z MotoGP i właśnie dlatego tam wielkie koncerny pompują w tą dyscyplinę wielkie pieniądze, bo tam kupuje się motocykle marki Yamaha, marki Kawasaki czy Hondy. I to jest problem żużla, uważam, że tutaj silniki wykonuje jedynie Giuseppe Marzotto, jest to tak naprawdę do dzisiaj manufaktura, a tam to są przedmioty powszechnego użytku. To są ścigacze, które ludzie kupują dla swojej frajdy na całym świecie. To jest, myślę, duży problem żużla. Także ja wolałbym, żebyśmy najpierw skupili się na próbie pozyskiwania poważnych koncernów, a w dalszej kolejności na wyjechaniu z cyklem Grand Prix poza Europę, bo to, że odbędzie się kilka turniejów poza starym kontynentem na wielkich, nowych obiektach, nie wiem, czy to cokolwiek zmieni, bo jak mówię, już mieliśmy z tym do czynienia i dalej mamy nadzieję, że to pomoże, ale chyba nie to jest najważniejsze.
Jak się zapatrujesz na stawkę Grand Prix 2020?
Jeśli chodzi o stawkę, ja chyba przed rokiem wyliczyłem średnią wieku uczestników Grand Prix i pamiętam, że ona wtedy wyniosła już delikatnie powyżej 30 lat. I ta stawka tak naprawdę się niewiele zmieniła, a postarzała się o kolejny rok. Nadal jest nie Greg Hancock, choć nie wiemy, czy pojedzie. Jedynie Max Frick to jest jakiś tam powiew świeżości. Rzeczywiście brakuje trochę świeżej krwi. No i też te nominacje ewidentnie nie są nagrodą za sukces sportowy, tylko wynikają z klucza narodowego. No, takim przykładem jest ewidentnie Antoni Lindek. No bo skoro dwie rundy Grand Prix odbędą się w Szwecji, no to organizatorzy wyszli z założenia, że nie można opierać całej siły na jednym Fredriku Lindgrenie. I myślę, że taki Mikkel Mikkelsen ma prawo czuć się nieco pokrzywdzony, bo myślę, że ze sportowego punktu widzenia taka nominacja mu się należała.
To już wszystko w dzisiejszym magazynie. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.